kłopoty i inne kłopoty.
Dzisiaj audycja z pytaniami jest oczywiście nadawana na żywo, także sięgajcie po telefony i wykręcajcie numer 61 865 4654, no i pytajcie o problemy waszych podopiecznych. A jeżeli nie macie na tyle odwagi, żeby zapytać się na żywo, to zapraszam was do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Psykoty i inne kłopoty. Tam w wiadomości prywatnej możecie również zadać pytanie, które odczytam w trakcie przerwy i po przerwie na nie oczywiście odpowiem. Tam też możecie proponować tematy na kolejne audycje. Zapraszam jeszcze raz. Facebook, Psykoty i inne kłopoty. No a teraz przejdę do zadawanych przez was wcześniej pytań. Pierwsze pytanie jest o kotach. Ponieważ kotka pewnej pani nie lubi drugiej świeżo przygarniętej kotki. Ta mniejsza jest niestety przestraszona, chowa się, ucieka. No i pani nie wie, co ma robić. No niestety, wprowadzenie do domu drugiego kota nie jest takie proste, jakby się wydawało. Nie jest to takie proste jak w przypadku psów. Koty to z natury samotnicy, mogą się oczywiście nauczyć żyć w grupie rodzinnej, natomiast jej stworzenie wymaga czasu. Stworzenie takiego specjalnego zapachu grupy wymaga bardzo dużo czasu. Jeśli chcemy poprawnie wdrożyć nowego kota do naszej kociej rodziny, to musimy zastosować metodę zwaną socjalizacją z izolacją, którą omawiałam w jednej z audycji. Warto o niej poszukać. A na pocieszenie dodam, że tę metodę można wdrożyć nawet jeśli kiedy koty przebywały już jakiś czas ze sobą w domu i się nie udało, można, a nawet trzeba wprowadzić tę metodę. Socjalizacja z izolacją może nie zadziałać w przypadku, kiedy mamy dużo kotów. Mimo dobrego wprowadzenia nowych domowników nadal będą występować problemy behawioralne. I dlaczego wówczas może się to zdarzyć? No jest wiele powodów. Z reguły jest to związane z jakimiś brakami. A mianowicie, po pierwsze, brakami na przykład kuwet, bo nam się wydaje, że jak przygarniemy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego kota, to jedna kuweta, dwie wystarczą. No a ilość kuwet zawsze równa się ilości kotów plus jeden. W przeciwnym razie mogą się pojawić właśnie problemy z załatwianiem. Koty mogą załatwiać się poza kuwetą, mogą załatwiać się nawet na łóżko, właśnie na pościele, na dywany. Niestety. Dlaczego tak bywa? Dlatego, że kot może chcieć załatwić się akurat w tym samym momencie, co przy małej ilości kuwet będzie niemożliwe do zrealizowania. No i tworzą się patologiczne zachowania, właśnie takie jak załatwianie się na przykład na łóżko. Mogą sobie blokować wejścia do kuwet, co będzie powodowało też załatwienie się poza nią. No i mogą mieć różne preferencje co do wielkości kuwety na przykład oraz co do jej wypełnienia. Nie każdy kot lubi ten sam typ zbiórku. Nie każdy kot na przykład zmieści się do niewielkiej kuwety. Oczywiście najlepsze są kuwety otwarte, o czym też wielokrotnie wspominałam. Najlepszy żwirek to taki możliwy naturalny, na przykład właśnie drewniany. Natomiast niektóre koty, które są już przyzwyczajone do innego typu, no niestety nie będą chciały się załatwiać nawet na ten najbardziej ekologiczny i będzie trzeba im zmienić na ten poprzedni. A z kolei inny kot nie załatwi się na przykład żwirek sztuczny, tylko i wyłącznie drewniany, więc tu już sam ten fakt, że każdy kot może mieć inną preferencję co do żwirku, sprawia, że musimy mieć kilka kuwet, w zależności od tego właśnie ile tych kotów jest. No i w przypadku posiadania w mieszkaniu, nie wiem, 7-8 kotów, jest to praktycznie niemożliwe do zapewnienia, bez względu na to, jak bardzo byśmy chcieli, no bo brak przestrzeni, tak? Szczególnie w małych mieszkaniach. Jeszcze w dużym domu, dwu, czy iluś tam piętrowym, no to jeszcze jesteśmy w stanie to zapewnić. Ale, no niestety, w małym mieszkaniu, w kawalerce, już nie bardzo. Inna sprawa to na przykład brak dostatecznej ilości kryjówek, czyli znowu mamy jakieś braki, ponieważ zwierzęta te uwielbiają się chować i mimo, że czasami wystarczy im kartonowe pudełko, to potrzebują też bardziej stabilnych kryjówek, które są z reguły przelotowe, czyli z dwoma możliwościami ucieczki. I w przypadku kotów ich ilość powinna być taka sama jak ilość kuwet, a więc ilość kotów plus jeden. I zobaczcie, ile nam się tego teraz robi. Mamy 7 kuwet, 7 kryjówek, co graniczy z cudem, jeżeli mamy do czynienia z kawalerką. Inna sprawa, tutaj znowu chodzi o ciasnotę, brak miejsca w przejściach. dla kotów jest to bardzo ważne, żeby przechodzić swobodnie z pokoju do pokoju. Bardzo często zostawiają tam swoje zapachy, ocierając się na przykład o framugę drzwi. Silne i charakterne koty mogą przypadkiem albo celowo też blokować przejścia, co w przypadku dużej ilości kotów będzie rodziło konflikty w postaci agresji międzyosobniczej, chęci wypróżnienia się poza kuwetę, a także zachowań niestety lękowych, takich jak ma to w przypadku naszej tytułowej kotki, która po prostu ucieka. Inna sprawa to zbyt mała ilość drapaków. Tutaj też jest problem, bo brak odpowiedniej ilości tych zabawek będzie powodował, że koty zaczną drapać meble, inne przedmioty, może powodować też konflikty. Ulubione drapaki mogą po prostu być przejmowane przez konkretne osobniki, no i to właśnie będzie rodziło jakieś problemy pomiędzy osobnikami. Pamiętajmy, że drapanie u kotów ma również funkcję przekazania informacji o sobie. Im ja jestem wyższy, tym wyżej będę drapał, jestem większy, silniejszy i tak dalej, i tak dalej. Więc dla słabszych osobników też to może być forma takiej pasywnej agresji ze strony innych osobników. Brak miejsca w danym pokoju. No to już chyba oczywiste, że skoro mamy drapaki, skoro mamy kryjówki, skoro mamy kuwety, a brak miejsca w przejściach, no to też mamy mało miejsca w danym mieszkaniu pokoju. A koty nie mają możliwości komunikacji na odległość, a koty komunikują się właśnie na odległość i bardzo często wchodzą między sobą w konflikty. Problemy behawioralne u kotów, które żyją w dużych grupach na małych przestrzeniach mieszkaniowych, są często niemożliwe tak naprawdę do ogarnięcia nawet przez doświadczonego behawiorystę, nie tylko przez osobę, która z tymi kotami żyje, co często właśnie powoduje jakieś różnego rodzaju bójki. W przypadku pani, która do mnie napisała, na szczęście mamy do czynienia z dwoma kotami, więc sprawdzenie procesu socjalizacji z izolacją i przeprowadzenie go w odpowiedni sposób powinno zrobić robotę. Myślę, że 3 kuwety, które będą tutaj potrzebne, 3 kryjówki i przynajmniej 2 drapaki, to jest coś, co jest pani w stanie zapewnić swoim przyjaciołom. Także do roboty i zachęcam do przeczytania właśnie artykułów, na przykład na kocich poradach o socjalizacji z izolacją. Drugie pytanie od pana, który puszcza psa luzem na ogrodzie i ten pies zaczyna szczekać, reaguje coraz bardziej nieprzyjaźnie w stosunku do osób, które za płotem przechodzą, mimo że nikt z osób, które są za płotem, nigdy mu krzywdy według tego pana nie zrobił. No i pies coraz częściej właśnie ucieka się do agresji. Nawet jeżeli jesteśmy z tyłu ogrodu i robimy sobie grilla, pies specjalnie, słysząc przechodnie, przebiega naprzód. Najgorzej jest z rowerami. No niestety, słuchajcie, dopóki pies będzie spotykał stresujące sytuacje za płotem, no to nie jesteśmy w stanie oduczyć go tej reakcji. No, jeżeli spotykamy stresujący bodziec, no to w tym momencie ta reakcja coraz bardziej nam wzrasta. Jedyne rozwiązanie to niewypuszczanie psa na ogród, oczywiście bez naszej opieki, albo też wydzielenie części ogrodu, na której pies nie będzie miał kontaktu z przechodniami i przejeżdżającymi pojazdami. Najlepiej już to zrobić od szczeniaka, jeżeli ktoś ma ogród, myśli o tym, o jak fajnie, żeby wypuścić czasami psa szczeniaka na siusiu, na zewnątrz, to już słuchajcie, wyznaczcie z tyłu jakąś część ogrodu, na którą będziemy wypuszczać psa, tak żeby pies nie miał możliwości podlatywania nawet do zewnętrznej jego części, do bramy, no bo w tym momencie pies może się nauczyć tak znikąd takich zachowań. Niby znikąd, a tak naprawdę skądś to się bierze. Czasami wystarczy, że jakieś dziecko bardzo szybko podjedzie rowerem i wystraszy psa. Pies zaczyna szczekać, rower odjeżdża, więc pies sobie myśli, a poszczekałem, rower odjechał, następnym razem jak zobaczę rower, to zacznę szczekać, zanim on mnie wystraszy, żeby mnie nie wystraszył. Jest to tak zwana agresja dystansująca. Ja coś zaatakuję, żeby to mnie nie zaatakowało. I tutaj najczęściej właśnie psy wyrają tę formę, chociaż jest to połączone również w przypadku potu z agresją terytorialną, czyli to jest moje, tego nie dotykaj, pamiętaj, że jak tu wejdziesz, mogę zrobić ci krzywdę. I najlepiej jest po prostu nie dopuszczać do rozwoju takiej agresji, chyba że mamy psa typowo stróżującego, którym chcemy, żeby był stróżującym, bo czasem to się jeszcze w dzisiejszych czasach zdarza. Trzeba pamiętać też, że pies, szczególnie młody, czyli do około 2-3 roku życia, czyli do osiągnięcia pełnej dojrzałości psychicznej, nie powinien przebywać na ogrodzie sam. Nawet u psów powyżej 3 roku życia, które są wypuszczane samopas na ogród, zauważa się szereg zachowań takich patologicznych, w tym na przykład takie zachowania kompulsyjno-obsesyjne, czyli na przykład turlanie kamieni po całym ogrodzie, albo na przykład gryzienie tych kamieni, wylizywanie łap, gonienie ogona, gonienie jakichś cieni, których nie ma, jakichś wyimaginowanych much. Poza tym zachowania też lękowe, czyli pies może ta agresja być na podłożu lękowym, szczególnie jeżeli ktoś, na przykład jakiś pijany człowiek, podszedł do naszego płotu i zaczął uderzać na przykład kijem, albo oczywiście w płot, albo też mógł rzucić czymś w naszego psa. Ludzie są naprawdę różni i nie warto im ufać, jeżeli chodzi o zdrowie naszego zwierzaka. Poza tym właśnie powoduje to oszczekiwanie, rzucanie się, atakowanie przechodniów za płotem, czasami nawet z nudów, a potem, jeżeli pies dodatkowo dostanie w tym momencie na przykład bodziec bólowy, bo ktoś przez to, że szczeka pies, rzuci go kamieniem albo na niego krzyknie, no to w tym momencie ta agresja się po prostu zmienia. Zmienia na agresję, można powiedzieć, z rozdrażnienia albo agresję dystansującą. Mamy też tu możliwe bardzo silny lęk separacyjny, ponieważ szczekanie, wycie i panika to przeogromny stres. Pobudzenie. No i stres chroniczny może odbić się na zdrowiu fizycznym psa, powodując wcześniejsze osłabienie jego organizmu. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie w sprawie kotka.
Tak.
Bo mam kotka takiego białego, już ma roczek. І щось у нього волосся вилітує. Просто так вилітує, достає карм з пушки і сухий карм і млечка, ну не вім.
Jasne. Już pani odpowiadam na antenie. Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o wypadanie u kota sierści, mogą być tego różne przyczyny. Pierwsza może być taka, że po prostu on zmienia podszerstek na, można powiedzieć, taki lżejszy, ponieważ na zewnątrz jest dosyć ciepło, kot odczuwa wysoką temperaturę i po prostu linieje. Inna sprawa może być właśnie powodowana tym, że dajemy kotu na przykład rzeczy, na które jest uczulony. Bardzo często podawanie kotu mleka, śmietany albo innych wyrobów mlecznych, które zawierają laktozę, może powodować też właśnie problemy skórne i wypadanie sierści, ponieważ nie wszystkie koty są w stanie tę laktozę trawić. Większość tak, ale zdarzają się osobniki, które nie będą w stanie tej laktozy trawić. To jest tak samo jak u nas. Mamy tak zwaną skazę białkową i dokładnie to samo jest w przypadku kotów, czy też psów innych ssaków, ponieważ mleko tak naprawdę powinny te zwierzęta pić w okresie po prostu po porodzie. Także wtedy, kiedy jeszcze się rozwijają. Więc ja bym tutaj odradziła podawania mleka, czy też śmietanki, jakichkolwiek produktów mlecznych. No i w zamian za karmę suchą, karmiła je kota tylko karmą mokrą, ponieważ sucha może powodować też w przyszłości problemy z nerkami. Kotek jest jeszcze młody, więc warto o to teraz zadbać. O tym też często mówię w moich audycjach, że koty tych karm suchych nie za bardzo powinny jeść. Najlepiej podawać tylko i wyłącznie karmę mokrą. Ze względu na to, że koty są pochodzenia pustynnego, a więc wody pobierają tylko i wyłącznie, albo można powiedzieć głównie z pokarmu. Więc jeżeli podajemy karmę suchą, tak naprawdę wysuszamy bardzo silnie organizm kota, który nie będzie specjalnie chciał pić. Szczególnie jeżeli mamy kota, który żyje sobie u nas w domu, no ale nie tylko. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam pani na na zadane pytanie. A jeszcze mogę dodać, że są różnego rodzaju suplementy diety, które mogą wspomóc odbudowę sierści kota. Na przykład suplementy diety z cynkiem. Jest taki suplement diety jak na przykład Coatex albo Vetoskin, które spokojnie można podawać. Sprawdzić tylko w jakiej dawce dla naszego kota powinny być one podawane. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej odpowiadam na wasze kolejne pytanie, między innymi o tym, dlaczego psy nie potrafią czasami bawić się na wybiegu.
Psy, koty i inne kłopoty.
W przerwie otrzymałam telefon od właściciela 10-miesięcznego Rottweilera, który no niestety nie pożywia się w odpowiedni sposób, ponieważ zjada swoje kupy. Ma on wyznaczone swoje miejsce, no i niestety jak się załatwi, to ta kupa ląduje najczęściej w jego pyszczku i nie ma czego sprzątać. Czym to może być spowodowane? W przypadku szczeniąt młodych, a więc no to nie jest jeszcze młody szczeniak, to jest raczej młody pies, to nie jest już szczenie. W przypadku szczeniąt czasami tutaj pojawia się taka chęć dotykania, zjadania czegokolwiek, co nam się nowego pojawi i dla psa no nie, ta kupa ma, można powiedzieć, lepszy walor smakowy, niż my byśmy sobie mogli o tym pomyśleć, gdybyśmy kiedykolwiek o tym chcieli myśleć. Dlatego niektóre szczenięta po prostu zainteresowane w ramach właśnie takiego sprawdzenia, co to jest, czasami zjadają swoje kupy. Czasami zdarza się też tak, że kupy zjadają te szczenięta, które były kiedykolwiek bite za na przykład zrobienie kupy w nieodpowiednim miejscu, natomiast tutaj na szczęście słuchacz zapewnił mnie, że nigdy do czegoś takiego nie doszło, no ale gdyby ktoś z Państwa miał kiedyś taką sytuację, no to już wiecie, skąd to się wzięło. Tutaj raczej stawiałabym na nudę, ewentualnie frustrację. Czyli pies jest na przykład gdzieś w swoim miejscu, nie może dostać się do swoich właścicieli albo ma z nimi w danym momencie ograniczony kontakt i w ramach jakiejkolwiek rozrywki zaczyna zjadać swoje odchody. Może to też być spowodowane na przykład tym, że ma nie do końca rozwiniętą w odpowiedni sposób florę jelitową, czyli ma za małą ilość bakterii w jelitach. I wówczas trzeba by było pomyśleć nad gryzakami, które tą florę jelitową uzupełnią. Na przykład żywacze wołowe, żywacze baranie dla delikatniejszych psów, a niektóre źródła podają również, że warto podawać psom zsiadłe mleko, ale z takiego prawdziwego krowiego mleka, prawda, a nie jakieś uchate, tylko zsiadłe mleko, które samemu zrobimy, co też właśnie wspomoże florę bakteryjną. Oczywiście, to też mówiłam wcześniej, psy i koty mogą mieć problem z trawieniem laktozy, więc na początku podajemy niewielkie ilości, żeby nie mieć potem problemów żołądkowych, bo pies może po prostu zmiotować albo mieć rozwolnienie. No ale to jak po wszystkim trzeba spróbować małymi kroczkami, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z małym psem. Jeżeli chodzi o nudę czy też frustrację, warto by było częściej spędzać z psem czas na zasadzie na przykład zabaw umysłowych, wychodzenia z nim na spacery, które właśnie te zabawy umysłowe będą obejmowały. Można sobie poczytać o czymś takim jak snifari, czyli węchowe safari z psem. Można to robić z powodzeniem na ogrodzie, można z powodzeniem robić to na spacerze. No i oczywiście jak to Rottweiler, to są psy, które uwielbiają niszczyć, można zapewnić mu różnego rodzaju rzeczy do niszczenia, na przykład w kojcu, czy też na ogrodzie, w jego wyznaczonej strefie. To mogą być kartony, w które na przykład są zapakowane wcześniej jakieś większe, fajne gryzaki, na przykład kości z szynki parmeńskiej, które możemy dla psa kupić, albo na przykład jakieś wołowe skóry, ścięgna i tego rodzaju rzeczy, na przykład jakieś królicze, czy tam sarnie uszy, skóry dzika. Dużo jest teraz w dostępie tych różnego rodzaju gryzaków. Też fajną opcją jest na przykład ser himalajski albo specjalny korzeń do rzucia dla psa. To wszystko jest teraz w dostępie przez internet albo w sklepach zoologicznych. Warto sobie po to sięgnąć. A i ser himalajski, mimo że jest serem, jest praktycznie bezlaktozowy, więc on nie będzie uczulał naszego psa. A i słyszałam o kotach, które lubią sobie taki ser himalajski pokryć, więc może warto z taką eską rozmiarem oczywiście dla kota spróbować. No i oczywiście frustrację rozładuje nie nie tylko zabawa umysłowa, ale też zabawa fizyczna z psem. I trzeba pamiętać tutaj, że tej zabawy fizycznej, zabaw fizycznych powinno być dwa razy mniej niż zabaw umysłowych. Więc zobaczcie, ile tutaj pies powinien mieć takich rzeczy, gdzie czegoś szuka, gdzie rozwija umysł. Jeżeli nie macie pomysłów na zabawy umysłowe, zachęcam, wejdźcie sobie na moją stronę na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty, Opus Magnum, i tam w sekcji filmy macie różnego rodzaju zabawy węchowe z kartonikami, z piłkami i tak dalej, i tak dalej. A podpowiem wam, że niedługo będę robiła całą serię takich filmów, które będę wypuszczać na YouTubie i na pewno nie omieszkam was powiadomić o ich premierze. A teraz kolejne pytanie od słuchacza. Mój pies nie potrafi się bawić z psami na wybiegu. Podgryza inne czworonogi, biega za nimi, atakuje. Muszę wyjść. Co robić? Pamiętajcie, że nie każdy pies musi te wybiegi lubić, albo w drugą stronę. Niektóre psy mogą być uzależnione od zabawy, natomiast ta zabawa nie zawsze musi być przyjemna dla innych właśnie współbiesiadników, współzabawowców, można tak w cudzysłowie dużym powiedzieć. No i tak jak analogicznie, nie każde dziecko lubi się bawić na przykład z grupą nowych dzieci w piaskownicy, albo niektóre dzieci są za bardzo do przodu i rzucają piaskiem, w jakiś sposób atakują, czy też uderzają inne dzieci. Jeżeli nasz pies ma problem z innymi zwierzętami, jest dla nich uciążliwy, no to wychodzimy poza wybieg, ponieważ nie nauczymy psa niczego w tak wysokim pobudzeniu. Przychodzimy na wybieg, kiedy nikogo nie ma, i na przykład wybieramy sobie jednego konkretnego, spokojnego, starszego psa, który będzie znosił wybryki naszego, i pod warunkiem, że my wejdziemy tam tylko na chwilę, najlepiej na smyczy, i będziemy na tym wybiegu sobie, można powiedzieć, nawet węszyć z tym drugim psem, czyli będziemy mieć taką, można powiedzieć, też zaprzyjaźnioną osobę, która zgodzi się na to, żeby weszła tam ze swoim starszym psem na wybieg. Oczywiście starszy może być spuszczony, nasz będzie na smyczy i nas na przykład będzie sobie spokojnie obgryzał jakiegoś gryzaka, albo będą wspólnie sobie szukały czegoś na ziemi. Takie zabawy najlepiej będą rozwijały jakby lepsze skojarzenie z miejscem, jakim jest wybieg. Oczywiście, zanim zaczniemy wprowadzić psa z powrotem na wybieg z innymi psami, musimy z psem też ćwiczyć spokojne podchodzenie do innych psów lub do ogrodzenia wybiegu bez ekscytacji. I jeśli nam się to uda, myślę, że powinno się udać w przeciągu 3-4 tygodni, to następnym etapem będzie zrobienie sobie na przykład sesji treningowych z posłuszeństwa na wybiegu, albo właśnie snifari, to co mówiłam, to węchowe safari na wybiegu, będziemy mogli sobie pochować w różnych miejscach różnego rodzaju smakołyki. W przypadku psów, które mają problem z ekscytacją na spacerach, zapraszam na moje grupowe spacery socjalizacyjne, o których też możecie sobie poczytać na mojej stronie Psy, koty, inne kłopoty. Ale skąd mamy wiedzieć, słuchajcie, czy zabawa już się przekształciła w coś niefajnego, czy nasz pies dobrze się bawi, czy inne psy się z nim dobrze bawią? Bo niestety najczęściej to, co widzimy, nie jest typową zabawą, szczególnie jeżeli mówimy o dorosłych psach. Szczenięta, młode psy i jak najbardziej się bawią. Zabawa jest wtedy, kiedy najpierw robi coś jeden pies, a potem drugi mu wtóruje. Czyli na przykład najpierw jeden goni, potem drugi goni, najpierw jeden podgryza, potem drugi podgryza, jeden się kładzie, drugi na niego wchodzi i odwrotnie. Wtedy wiemy, że to jest zabawa, kiedy obydwa czerpią z niej takie same korzyści. Natomiast jeżeli jeden jest stale goniony, drugi na przykład go podgryza, albo cała zgraja go podgryza, to znaczy, że ten jeden może sobie totalnie nie radzić z przebywaniem na wybiegu. Bardzo problemowym zachowaniem są też, można powiedzieć, mocno seksualne samce, czyli takie, które będą próbowały kopulować z każdym psem, nie tylko suczką, na wybiegu, co jest bardzo uciążliwe i też bardzo częste w tego typu miejscach. I taka osoba powinna automatycznie wyjść z wybiegu. Taki samiec niestety oznacza to, że on sobie zupełnie nie radzi ze swoją właśnie seksualnością i musi wyjść. I od razu dopowiem, nie jest to żadne, w tym momencie nie potrzeba tego samca oczywiście kastrować, bo to jest jakby jego po prostu usposobienie, natomiast nie będzie on dobrym kompanem do zabaw z dużą grupą psów, dopóki przy udziale naszego treningu my sobie z tym psem po prostu w odpowiedni sposób nie przepracujemy i on się nie ustabilizuje. I czasami niestety niektóre mocno właśnie takie pobudzone samce do końca swojego życia, dopóki ten testosteron nie opadnie, no nie nadają się do kontaktów z dużymi grupami psów i musimy to wiedzieć. Musimy brać pod uwagę komfort naszego psa, a nie nasz komfort. Jeżeli idziemy na wybieg po to, żeby się świetnie bawić. Mamy tam kolegów, koleżanki, oczywiście ludzkich kolegów, ludzkie koleżanki, no to możemy sobie z nimi iść gdziekolwiek poza wybieg. Bo jeżeli nasz pies jest uciążliwy dla innych, to nie można nakazywać, żeby reszta osób, które sobie z zewnątrz przyszły, opuściła wybieg, bo na przykład nasze cztery psy się lubią, no i te, które przyjdą inne, muszą się dostosować. To my musimy się dostosować. Jeżeli nasz pies sprawia problem, to my musimy wyjść. Niejednokrotnie widziałam sytuacje na różnych wybiegach, gdzie pies na przykład, który bardzo często jest tam widywany, atakuje nowego psa. Atakuje jeden raz, drugi, trzeci. Jest oczywiście karcony przez swoją przewodniczkę, a kiedy właściciel psa pogryzionego zwraca jej uwagę, od razu jest informacja, może pan wyjść, jak się panu nie podoba. Nieprawda, to ta pani powinna opuścić wybieg. I mówię to nie po to, żeby dotrzeć do tej pani, która pewnie tej audycji nie słucha, ale mówię to do was, drodzy słuchacze. Jeżeli jesteście na wybiegu i widzicie osobę, która, no, nie przymierzając, jest dosyć guburowata, najlepiej jest tej osobie ustąpić, ale przynajmniej dzięki tej audycji wiecie, że to wy mieliście rację, ponieważ wasz pies nie sprawiał problemu, tylko ten drugi. Co zrobić, słuchajcie, kiedy nasz pies za nami chodzi, kiedy nasz pies za nami podąża, jest to totalnie uciążliwe, o tym dowiecie się tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Koty i inne kłopoty.
W przerwie zadzwoniła do mnie słuchaczka, słuchajcie, i zapytała, co zrobić, jeżeli roczny kundelek, taki 10-kilogramowy, gryzie wszystko. Progi, futryny, koce, no i czasami też włącza, czyli szczeka non-stop, nie wiadomo na co. Takie zachowanie mogą być spowodowane oczywiście frustracją, nudą, ale też bardzo wysokim pobudzeniem. Też pani słuchaczka wspomniała o tym, że kupuje jakieś takie tam gryzaki, ale starczają mu one na chwilę. No i tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby to były rzeczy, które starczają psu na moment, bo można i kupić takie, które będą starczały na dłużej, bo niektóre psy, nawet małe, mają ogromną potrzebę gryzienia. Szczególnie jeżeli to są na przykład mieszańcy terierów, to w tym wypadku to już w ogóle to są psy, które potrafią zjeść wszystko. Znam takie teriery, które są w stanie bardzo twardego gryzaka zjeść w 5 minut, mimo że mojemu psu zajęłoby to kilka dni, bo nie chciałoby mu się tego gryźć. Także jestem w stanie zrozumieć. Natomiast warto by było wiedzieć o tym, że dla takiego psa, który ma takie potrzeby, on podobnoż też rozwala legowisko swoje, wyciąga z niego oczywiście tą watę, ten plusz, który tam w środku jest, bo tam mu jest twardo oczywiście. Jeżeli pies robi tego typu rzeczy, no to on ma za mało tych gryzaków. Takie gryzaki u takiego psa powinny być serwowane nawet 4-5 razy dziennie. I to najlepiej, żeby były jakieś potężne skóry wołowe, żeby to były na przykład rogi wołowe, żeby to były uszy na przykład świńskie duże albo wołowe, jakieś kawałki innych części zwierząt, na przykład ścięgna. Warto sobie w internecie wpisać po prostu gryzaki suszone dla zwierząt, albo niech wnuczek wpisze, albo ktoś znajomy, który zna się na tym, jak kupować z internetu, i wtedy pokupować sobie różnego rodzaju te gryzaki, żeby to nie był jeden, żeby to nie były na przykład kości prasowane, czy jakieś bielone gryzaki ze sklepu zoologicznego, ponieważ one nie są dla psa zdrowe. Co jeszcze? Jeżeli nasz pies lubi wyciągać właśnie kawałki pluszu ze swojego legowiska, to może świadczyć o tym, że on też ma potrzebę dużą niszczenia rzeczy. I niszczenie paradoksalnie nie jest niczym nienormalnym, ponieważ jest ono wpisane w etogram psa. Psy, które są zestresowane, rozładowują się właśnie poprzez niszczenie. I zobaczcie, tutaj mamy rocznego psa, czyli tak naprawdę można powiedzieć psie gimnazjum. W gimnazjum też chłopcy szczególnie rozrabiają, niszczą, robią jakieś pseudograffiti w toalecie. No tutaj u psów jest dokładnie to samo, tylko że one niszczą w inny sposób. One po prostu rozwalają swoje gowisko, niszczą koce, niszczą futryny. I trzeba psu przede wszystkim zablokować możliwość dochodzenia do tych elementów, które najbardziej niszczą, czyli najlepiej zrobić sobie jakieś osłony na futrynę, ewentualnie kiedy pies gryzie futrynę, albo się do niej zbliża, jeszcze nie gryzie, zbliża się do niej i widzimy, że on będzie ją próbował zjadać, wtedy wołamy go, smokamy, gwiżdżemy, pstrykamy palcami, jak on się na nas odwróci, to od razu pokazujemy mu gryzak i wtedy mu go dajemy. I nie nagradzamy w tym momencie złego zachowania, bo pies jeszcze nie zaczął gryźć. On tylko o tym myślał, że on potrzebuje gryzienia. I my mu mówimy, słuchaj, zobacz, jak nie będziesz gryzł futryny, to dostaniesz coś fajniejszego. Pies podchodzi do nas, zaczyna gryźć to, co mamy w rękach. Bardzo fajną opcją dla psów takich jak pani pies jest zakupienie tak zwanego właśnie sera himalajskiego. Albo zakupienie czegoś innego. Zakupienie na przykład takiego drewna, korzenia do rzucia dla psa. Ponieważ są to gryzaki, które starczą na bardzo, bardzo długo naszym psim przyjaciołom. Szczególnie takim, które mają tę potrzebę. Chociaż uwaga, też nie wszyscy psy mogą lubić tego typu gryzaki i trzeba się na to przygotować. I jeszcze odnośnie tego lubowania się właśnie w wydzieraniu pluszu. Kupmy psu pluszaki. Takie oczywiście najtańsze z jakiegoś lumpeksu pluszaki w dzień, gdzie jest najtaniej, bo wiadomo, że w tego typu sklepach są takie dni, gdzie jest dostawa i takie dni, które są ostatnie przed dostawą i wtedy jest wszystko najtańsze, na przykład 20 zł za kilogram. No i wtedy idziemy sobie do takiego sklepu i kupujemy pluszaki na kilogramy. I nasz pies sobie na tym po prostu skorzysta. Będzie mógł sobie rozwalać do woli i my nie możemy się na niego złościć. Niech sobie wypruje całego pluszaka. My oczywiście posprzątajmy ten plusz, wyrzućmy, żeby pies go nie zjadł, nie daj Boże. A tą skórę, która zostanie z tego pluszaka, niech on się jeszcze nią pobawi. Jak będzie odpowiednio zniszczona, to też ją wyrzucimy i dajemy mu kolejnego. To jest pies, który ma bardzo dużą potrzebę niszczenia. Możemy mu też dawać na przykład kartony. Robimy takie matrioszki z kartonów. Do małego kartonika. Niech pani schowa właśnie jakiegoś gryzaka. Albo niech pani tego gryzaka zawinie w jakiś szary papier. Włoży go do kartonu. I ten karton do drugiego kartonu. I ten karton do trzeciego kartonu. I zawiązać takim porządnym sznurkiem i dać mu do rozwalenia. Jeżeli on, można też oczywiście po drodze zasypać to jakimiś smakołykami, na przykład suszonymi kawałkami mięsa i w tym momencie dla psa to będzie super ekstra zabawa. Coś niesamowitego, coś fajnego. I to plus innego rodzaju zabawy umysłowe, które można też sobie z psem porobić, różnego rodzaju węszenie, szukanie smakołyków, chowanie mu na przykład takich kartoników albo rolek po papierze toaletowym, w które coś schowamy i zgnieciemy, po całym domu i codziennie robienie takich zabaw wychowy przez 15 minut obniży potrzebę psa do tego, żeby na wszystko czekać, żeby być takim skrajnie pobudzonym, zmniejszy jego skrajne pobudzenie i powinno całkowicie wyeliminować problem gryzienia wszystkiego. Nawet słyszałam, że zabiera poduszki, jak pani się tylko przejdzie w nocy do toalety, albo na przykład jak przyjdzie jakaś osoba, to podgryzę guziki od koszuli. Więc trzeba bardzo na takiego agenta uważać, ale jeżeli będziemy zapewniali mu te 4-5 razy dziennie gryznaki, plus 15 minut zabaw umysłowych różnego rodzaju, plus zabawy też fizyczne, na przykład szarpanie się z psem, nie rzucamy piłki takim psom, od razu podkreślam, myślę, ponieważ to za bardzo będzie ich pobudzało, ale taki trening w przeciąganie się szarpakiem jak najbardziej, no to w tym momencie ten pies troszeczkę nam się wyluzuje, troszeczkę nam się uspokoi. I teraz ostatnie pytanie odnośnie tego, dlaczego pies wszędzie za nami podąża i jak to zmienić. No, ta psia potrzeba chodzenia za człowiekiem jest związana ze zwiększonym poczuciem sprawczości. Może mieć różne podłoża. Najczęściej występuje u zwierząt, którym się poświęcało zbyt wiele czasu, albo u psów, dla których jesteśmy któryś z kolei właścicielem, a więc psów adoptowanych. I żeby pies nie miał potrzeby takiej dużej podążania za nami, warto wykonać ćwiczenia związane ze zmniejszeniem tej potrzeby. Często wykonujemy tylko ćwiczenie związane na przykład z komendą zostań. No i co to jest dla psa komenda zostań? Ty masz teraz gwóźdź w 4 litery wbity i musisz tutaj siedzieć aż do momentu, kiedy ja cię zwolnię. I to jest dla psa komenda. A my nie chcemy komand, my chcemy informacji. My chcemy, żeby pies poprzez konkretne słowo miał powiedziane: ja teraz wychodzę i to, co będę robił, robiła, nie będzie dotyczyło ciebie. Ku temu potrzebne nam są dwie części ćwiczenia. Ćwiczenie bierne i ćwiczenie aktywne. Ćwiczenie aktywne, które właśnie będzie mówiło psu: ja teraz wychodzę, to ciebie nie dotyczy. I ćwiczenie bierne, które będzie mówiło: możesz ze mną iść, jeżeli chcesz. I co to nam daje? Daje nam to, że to nie będzie komenda, nie będziemy sztywno trzymali się tego na zasadzie, nie będziemy go psa zwalniać z tej komendy. Będzie to dla psa bardziej czytelne. Ćwiczenie bierne wykonujemy wtedy, kiedy chcemy gdziekolwiek pójść i wiemy, że pies jest pobudzony i za nami podąża. Powiadamiamy wtedy psa o tym, zanim ten zdąży się zerwać. Czyli siedzimy sobie gdzieś tam na fotelu i myślimy: aha, trzeba by było iść do łazienki. No, Burek na pewno za nami pójdzie. Dobra, no to trzeba go zawołać. I zanim jeszcze wręcz podniesiemy przód ciała, mówimy: hej Burek, on się na nas spojrzy. Idziemy. I on idzie z nami. Jeżeli już mamy komendę, idziemy gdzieś na spacerze, możemy powiedzieć komendę: tędy, chodź, dawaj, cokolwiek. I możemy wykonać taki gest ręką, jakby przesunięcie do przodu. I to wykonujemy za każdym razem, kiedy wiemy, że pies za nami podąży. Dlaczego to ćwiczenie jest potrzebne? Dlatego, żeby nauczyć drugiego ćwiczenia, żeby pies nie miał takiej przerwy. Bo jeżeli chcemy, jeżeli na przykład mamy małe dziecko, o którym chcemy, żeby ono za nami gdzieś nie szło, no to musimy je poinformować: słuchaj Piotrek, ja teraz idę na chwilę do kuchni, a ty zostań i koloruj kredkami dalej. No i Piotrek rozumie, ale gdybyśmy takiemu 2-letniemu Piotrkowi tego nie powiedzieli, no to on by zaraz za nami poszedł. Więc to jest informacja dla psa. Drugie ćwiczenie jest ćwiczeniem aktywnym. Wtedy, kiedy chcemy właśnie przećwiczyć z psem zostawanie na miejscu i mamy komendę najlepiej zupełnie inną niż wszystkie. Ja stosuję komendę chill, czyli z angielskiego właśnie relaksuj się. Siedzimy sobie spokojnie na kanapie, czytamy sobie książkę, czy tam oglądamy cokolwiek. Pies jest spokojny, zrelaksowany, w fazie pulsu, on jeszcze nie śpi. W tym momencie bardzo cicho mówimy jego imię, czekamy na reakcję i kiedy pies się do nas odwraca, wyciągamy w jego kierunku otwartą rękę w geście stop i mówimy jednocześnie komendę chill. Nie patrzymy na psa, poruszamy się tylko właśnie dupskiem na kanapie, mówiąc do psa i nie mówiąc niczego do psa, nie patrząc się na niego, po prostu przerywamy tą czynność. Przechodzimy dalej po prostu do czytania książki czy oglądania telewizji. No i te ćwiczenie powtarzamy 5 razy. Następnego dnia zwiększamy trudność. Zamiast poruszać się tylko na kanapie, to z niej na przykład delikatnie się podnosimy. Zanim jednak przejdziemy do trudniejszego ćwiczenia, 2 razy powinniśmy powtórzyć wcześniejsze, łatwiejsze. I analogicznie, w przeciągu następnych dni treningowych zwiększamy trudność zadania i staramy się najpierw przejść do różnych miejsc w pokoju, bo oczywiście wstajemy z tej kanapy i staramy się przejść po pokoju, podczas gdy pies jest spokojny, a potem przemieszczamy się do innych pokojów, co już będzie oczywiście trudniejsze. Jeżeli pies zerwie tę komendę chill, oznacza to, że przeszliśmy za szybko do zbyt trudnej części dla psa i on nie rozumie jeszcze dokładnie, co ma robić. W tym wypadku cofamy się kilka kroków i powtarzamy wcześniejsze ćwiczenia z większą intensywnością, zanim przejdziemy do trudniejszych. Jeżeli pies zerwie tę komendę, to w tym momencie nie zwracamy w ogóle na niego uwagi, jeżeli do nas podszedł, i na przykład kolejne ćwiczenie zaczynamy następnego dnia. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja zachęcam Wam jeszcze raz do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty. A jeżeli chcielibyście mi zadać jakieś pytanie, nie krępujcie się. Ja postaram się sukcesywnie odpowiadać na nie w moich audycjach. Tymczasem życzę Wam miłej soboty i do usłyszenia jak zwykle za tydzień po 8 na antenie Radia Poznań. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.